świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam dzisiaj trójkę wspaniałych ludzi. Monika Eckert, prezes Fundacji Eckert, fundacji, która została specjalnie założona, żeby uwiarygodnić działania Grupy Walentyna. Tak w skrócie, Moniko,
tak,
mogę cię przedstawić.
Się.
Przedsiębiorca, prywatna działalność i wielkie serce. Jest też z nami Tomek Joński. Tomek jest informatykiem, też działasz w Grupie Walentyna, tak? O tej grupie już mówiliśmy tutaj w Radiu Gdańsk, ale zawsze warto przypomnieć. I jest z nami jeszcze Karina. Karina jest córką Walentyna, tak?
Tak.
Studiujesz, dzień dobry. Mówisz fantastycznie po polsku.
Bardzo dziękuję.
Słuchajcie, zaprosiłam was, bo za miesiąc będziemy niestety obchodzić smutną rocznicę agresji Rosji na Ukrainę i to jest też taki czas, żeby trochę może porozmawiać o tym, co się przez ten rok wydarzyło, czym uodporniliśmy się niestety trochę na informacje, które spływają do nas każdego dnia. Czy ta pomoc, która była tak spektakularna, tak fantastyczna, tak powiedziałabym z głębi serca wielu Polaków i nie tylko, czy ona nadal funkcjonuje? No patrząc na was i na waszą grupę, mam wrażenie, że tak. Tomku.
Oczywiście ze względu na obecną sytuację gospodarczą, na wzrost inflacji oraz stóp procentowych, Polacy też są w bardzo trudnej sytuacji, jest dużo trudniej uzyskać tą pomoc. Natomiast cały czas są ludzie dobrego serca, którzy nas wspierają, którzy są zainteresowani działalnością naszej grupy i cały czas są z nami. My oczywiście rozumiemy, że jest coraz trudniej dla każdego z nas, żeby swoje finanse uporządkować, natomiast całe szczęście cały czas ta pomoc płynie. Natomiast oczywiście w troszeczkę mniejszym stopniu niż na początku.
Naturalnie, że ta energia się wytrąca trochę. Niestety przyzwyczajamy się do sytuacji, wracamy do naszego życia. Wam jednak udało się utrzymać ten rodzaj energii. Cały czas pomagacie, cały czas jeździcie do Ukrainy. Tomku, ty byłeś niedawno i to w bardzo już odległej części Ukrainy, dokładnie 1 stycznia, czyli w Nowy Rok, tak? Pojechaliście, żeby pomóc, żeby zobaczyć i to były okolice Odessy.
Tak, tak. To były okolice Odessy. W samej Odessie też byliśmy, ale docelowym miejscem było dowiezienie pomocy z Sopotu do Białogrodu nad Dniestrem. No, dla nas to było bardzo ciekawe doświadczenie, żeby poznać inną część Ukrainy, rosyjskojęzyczną głównie, która różni się od Czerniowiec i okolic Kijowa, czyli miejsc, w których wcześniej byliśmy, ale cały czas niesiemy pomoc i się nie poddajemy.
No właśnie, przede wszystkim różni się choćby językiem, tak? Bo w tej części zdecydowana większość mówi jednak po rosyjsku, a okolice Kijowa, tutaj bliżej naszej granicy, jednak Ukraińcy mówią w swoim języku. Pewnie Karina to potwierdzi.
Potwierdzam, bo ogólnie też się urodziłam w części głównie rosyjskojęzycznej. Ale myślę, że system edukacji jest zbudowany w taki sposób, że uczy się jednak tego ukraińskiego, także nie jest to problemem jakby się dogadania, czy po prostu jak wyjeżdżasz w inną część Ukrainy. Także no tak to wygląda, że te języki są u nas pomieszane, ale może każdy teraz odzyska swój język.
I każdy będzie wiedział, w jakim języku chce rozmawiać, tak?
Tak.
Bo mam wrażenie, że jednak rosyjski troszkę jest językiem nacenzurowanym w tym momencie na Ukrainie. Przynajmniej ja się spotkałam z takimi opiniami. Zresztą całkiem niedawno gościłam tutaj młodą Ukrainkę, aktorkę, która powiedziała wprost, że dla niej mówienie po rosyjsku jest bardzo trudne w tym momencie, że nie chciałaby się porozumiewać w tym języku, chociaż go zna.
Potwierdzam, dlatego że na przykład u nas w rodzinie głównie, przynajmniej wcześniej, mówiliśmy po rosyjsku. I teraz już tak ten język, pomimo, że się go nauczyłam, jak się urodziłam, moja mama na przykład, pomimo, że część jakby jej rodzeństwo wychodzi z zachodniej Ukrainy, to jednak też ma ojca z Rosji, także jednak jej język jest, powiedzmy, że też jej dla niej bliskim. Natomiast praktycznie przeszła na ukraiński w całości, no bo po prostu wiemy, że to jest nasz język i dlaczego musimy się posługiwać tym, który nas zabija.
Jasne, to jest dla mnie zrozumiałe. Zupełnie przykra jest to sytuacja. Język niczemu nie zawinił, ale jednak no, jest to język wroga. Też pewnie bym taką decyzję podjęła. Moniko, ty się włączyłaś od razu do grupy Walentyna. W ogóle może powiedzmy w trzech słowach, skąd ta grupa. Tutaj już mówiliście kiedyś na antenie Radia Gdańsk, ale może ważne, żeby te osoby, które nie słyszały o Walentynie, a tutaj jest córka, jak powiedziałam na początku, Karina. Kim jest Walentyn?
Walentyn Derawczuk, człowiek wielkiego serca i właściwie dobry duch grupy, założyciel. Ja akurat włączyłam się chyba na początku, w połowie może marca zeszłego już teraz roku w działania i to było bardzo spontaniczne włączenie, bo po prostu zobaczyłam wpis na Facebooku, że grupa Walentyna szuka akurat wtedy zimowej odzieży dla dzieci. Ja ponieważ miałam takie możliwości, żeby zorganizować trochę takich rzeczy, odezwałam się i tak wtedy od słowa do słowa, zostałam potem zaproszona na spotkanie grupy. I kiedy zobaczyłam, że wszyscy członkowie grupy są bardzo zaangażowani, bardzo aktywnie, mimo że pracują zawodowo, bo tu chciałam podkreślić, że my jesteśmy wszyscy wolontariuszami. Każdy z nas ma swoją pracę zawodową, dlatego między innymi Walentyn dziś nie mógł do nas dołączyć, bo po prostu jest w pracy. My mamy takie zawody bardziej luźne, więc udało nam się dojechać. Natomiast to, co robimy dla Ukrainy i dla Ukraińców, robimy w ramach naszego czasu wolnego. No i jak już dołączyłam, to właściwie zostałam. Potem powstała fundacja po to, żeby, tak jak wcześniej wspomniałaś, sformalizować pewne działania.
Żeby nie było wątpliwości, tak, że działacie non-profit i tutaj nic bokiem nie idzie, żadne dziwne sytuacje się nie dzieją, bo no, umówmy się, przy takich wydarzeniach, przy takich tragediach różne rzeczy, różni ludzie mają różne pomysły i też własne interesy robią na tragedii. Mówi się, że na wojnie się najlepiej zarabia, więc tak. Trzeba też o tym pamiętać, tak? Do kogo się kieruje tą pomoc? Z kim się współpracuje, więc takie uwiarygodnienie, o którym mówisz, Moniko, jest bardzo ważne.
Tak, poza tym wiadomo, w momencie, kiedy organizacja pozarządowa jest sformalizowana, możemy starać się o różne dofinansowania. Różnie to idzie, wiadomo, młode organizacje zawsze mają trochę trudniej, ale staramy się i tak długo, jak będzie pomoc potrzebna, będziemy podtrzymywać na pewno nasze działania.
Ja przegadałam z Tomkiem sporo czasu przed naszą audycją. Dużo fantastycznych rzeczy przy okazji niestety tej tragedii się wydarza i warto to podkreślić. Przede wszystkim zmieniły się trochę relacje polsko-ukraińskie. O tym, Tomku, wspominałeś. Oczywiście na lepsze.
Tak, tak, zdecydowanie. Tak. Przede wszystkim Ukraińcy doceniają pomoc, która idzie z Polski. Na każdym kroku się z tym spotykamy. Od sytuacji w sklepie, gdzie pani, no mój ukraiński to jest kilkadziesiąt słów i akcent oczywiście pozostawia dużo do życzenia, to po przywitaniu się pani od razu rozpoznała, że jestem z Polski i koniecznie chodziła za mną i cały czas mi chciała pomóc z wyborem towarów. Dużo wdzięczności od żołnierzy na blokpostach, dużo wdzięczności od zwykłych Ukraińców, którzy widzą nasze samochody i podchodzą do nas przywitać się. Były łzy wzruszenia, były przytulenia. Naprawdę mamy dwóch dużych członków, dwumetrowych prawie naszej grupy. Jak im się oczy szkliły, to każdemu mogą się tak naprawdę w danych sytuacjach oczy zaszkli. Wszystko jest w naszych rękach tak naprawdę teraz. Mam nadzieję, że politycy tego nie zmarnują.
To jest wielki kapitał, rzeczywiście.
Tak jest, tak.
A czy spotkaliście się wcześniej właśnie z taką niewiedzą, czy brakiem informacji, czy takim wypaczonym spojrzeniem na nasz naród i w drugą stronę, czy to się dość mocno jednak przemodelowało?
Znaczy, my jeździmy głównie do zachodniej Ukrainy, więc tam jest inaczej. Nie znamy do końca sytuacji, jak to wygląda w okolicach Ługańska, Donbasu, bo wiemy, że tam troszeczkę bardziej zróżnicowane są te poglądy. Tak? Mm-hmm. Natomiast taka najdziwniejsza sytuacja, jaka mnie spotkała, to Ukrainka, która mieszka w Polsce od wielu lat, chyba od 6 lat, bardzo ładnie mówi po polsku i podczas którejś rozmowy, bo już się troszkę poznaliśmy lepiej, ona mówi, wiesz Tomek, bo ja się boję, że Polacy wejdą od zachodu i będą chcieli Lwów zająć. I to było dla mnie naprawdę niesamowite zaskoczenie. Powodem tego było, zakładam, to, że jej głównym językiem był język rosyjski.
Być może pewnie czytała też posty, czy ta indoktrynizacja, która przecież jest bardzo taka nachalna w Rosji, i pewnie też na Ukrainie, też działa na część społeczeństwa.
Zgadza się, ale to było okolice marca, kwietnia, to też dużo się zmieniło od tego czasu, ponieważ Ukraina bardzo dobrą politykę informacyjną prowadzi, bardzo to czuć, jak jesteśmy w Ukrainie, te plakaty, które zachęcają, tak, do walki z okupantem, wszędzie są flagi, więc naprawdę Ukraina wykonała niesamowitą pracę, żeby odpowiednio nakierować ludzi. Na...
A jak ty odbierasz to, Karino, tutaj w Polsce?
Ja ogólnie uważam, że to doświadczenie, które teraz mają Ukraińcy po, powiedzmy, uchodźcy, którzy wyjechali po początku wojny, wydaje mi się, że to doświadczenie, które tutaj dostali w Polsce, jak to działa w Europie, ogólnie jak są usystematyzowane różne rzeczy, będą bardzo przydatne w trakcie odbudowania naszego kraju, dlatego że Unia Europejska to jest naszym takim celem. Dlatego myślę, że Ukraińcy, po prostu naród, który już wie, jak to działa, jak to powinno pracować, już się nie da okłamać w przyszłości, że jakieś tam zmiany będą zachodzić i tak dalej. Także moim zdaniem to jest taki jeden z najważniejszych punktów na przyszłość. A jeśli chodzi o jakby ten moment dokładnie, to mam rodzinę w Ukrainie, więc jakby...
Jesteś na bieżąco, tak?
Tak, więc oczywiście rozumiem, że są wdzięczni za tą pomoc, która nadchodzi i też jakby po rozmowach z moim tatą, który ma więcej kontaktów z wojskiem, powiedzmy, i tak dalej, to rozumiem, że ta pomoc jest po prostu potrzebna i myślę, że długo jeszcze będziemy to pamiętać, jak nie zawsze.
Powiedzcie, jaka konkretnie pomoc jest potrzebna? Bo też zastanawiałam się, jak wygląda tak zwane normalne, jeżeli w ogóle słowo normalne jest tutaj właściwe, życie na Ukrainie. No jednak ludzie chodzą do pracy. Są pewne zawody, które muszą funkcjonować. Lekarze, nauczyciele, przedszkola. Przecież Ukraina też mimo bombardowania odbudowuje się, tak? Jak wygląda to życie, Tomku, jak jeździsz, jak obserwujesz?
No to jest tytanowa praca, którą wykonują Ukraińcy. Kiedy byliśmy w Irpieniu, tak naprawdę kilka tygodni po tym, jak wojska rosyjskie się wycofały, a właściwie zostały przepędzone. Oczywiście widać zniszczone budynki, ale wszędzie jest porządek, ponieważ Ukraińcy na bieżąco porządkują te miejsca, które zostały zniszczone przez Rosjan i odbudowują. Takie jedno zdjęcie, które zawsze wspominamy, to jest wielka metalowa brama, na której widać ślady czołgu, który po niej, gąsienicy, która przejechała po niej, ale ta brama została wyprostowana, założona i jest. I tak samo te wszystkie budynki, które zostały odbudowane. Historia przedszkola, które odwiedziliśmy w Irpieniu, które widzieliśmy zdjęcia sprzed miesiąca od momentu naszej wizyty, było doszczętnie zniszczone. Teraz wszystko wymalowane, nowe meble. Właściciel tego przedszkola przez pierwsze dwa miesiące nie pobiera opłat, żeby ludzi zachęcić, żeby wrócili do normalnego życia. Niesamowite to robi wrażenie, naprawdę serce rośnie.
Czyli duch cały czas w narodzie jest, tak? Ukraińcy się nie poddają, to widać na froncie, ale też nie poddają się mentalnie. Tak, nie. Te osoby, które nie walczą, które muszą funkcjonować w swoich miastach, wsiach, w zakładach pracy.
Nie walczą i co najważniejsze, organizują pomoc. My to widzimy w kontaktach. W Czerniowcach jest grupa, która nazywa się Wolontarski Szczyt Bukowiny, to z nimi współpracujemy i widzimy, jaką pracę wykonują. Te dary, które do nich dowozimy, później są dostarczane na front, ryzykują własne życie, bo teraz na przykład do Bachmutu były transporty do Zaporoża, czyli w te tereny, gdzie w każdej chwili może jakiś ostrzał artyleryjski ich spotkać.
Ciekawi mnie jeszcze kwestia tego, w jaki sposób Polacy zmienili czy zmieniają swoje nastawienie do uchodźców na początku agresji Rosji na Ukrainę. Przy tym całym fantastycznym zrywie i pomocy i akcjach organizowanych oczywiście pojawiały się głosy socjologów i psychologów, że być może będą takie momenty tąpnięcia, że będziemy oceniać trochę gorzej uchodźców, naszych sąsiadów. Czy rzeczywiście to się czasami pojawia? Jakieś stereotypy, na przykład sama słyszałam o takich sytuacjach, że ktoś przyjeżdża dobrym samochodem, to jest taka część w społeczeństwie, która patrzy podejrzliwie, wrogo i jakby to był owoc zakazany, tak? Że tam, gdzie jest wojna, to trzeba rowerem przyjechać. Przepraszam, że tak uproszczę. Moniko?
Ja myślę, że jest tak, jak mówisz. To znaczy po tej pierwszej fali, gdzie otworzyliśmy serca, domy i właściwie przyjęliśmy...
Portfele, wszystko.
Wszystko. Z porywu serca przyjęliśmy obcych ludzi pod własne dachy. Teraz w jakiś sposób to wyhamowało. Natomiast wydaje mi się, że zawsze się śmieję, że zostali najwytrwalsi, tak? To znaczy ci, którzy pomagają z potrzeby serca i tacy Polacy... Widzą, jak trudno jest tym osobom, które uciekły ze swoich domów, zostawiły swoje dotychczasowe życia, swoje rodziny bardzo często dalsze na przykład i tu próbują jakoś się zadomowić, tak? I nazywają teraz Polskę swoim domem, ale gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mają, że jednak tam w Ukrainie pozostała większa część ich życia. I część Polaków to rozumie na pewno, natomiast no wiadomo, tak, ja też... Mam takie, śmieję się czasami, wojenne koleżanki, tak, które osoby, które no, poznałam rok temu, tak naprawdę przyjechały do Polski i jak rozmawiamy ze sobą takim polsko-ukraińskim już teraz językiem, to dziewczyny mówią, że one czują cały czas jednak takie wsparcie. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy odczuwają je w pracy, tak, bo większość z nich no, znalazła jakąś pracę albo w miejscu, gdzie mieszkają, to mają takie poczucie jednak bycia zaopiekowanymi. Natomiast no, nie ma co zwracać uwagę, tak, na osoby, które gdzieś tam nie mają potrzeby takiej, no bo też nie każdy ma, tak? Nie każdy ma potrzeby pomagania.
No ale też tutaj propaganda zadziałała. Wiadomo, co się pojawia w internecie i kto jest autorem różnych dziwnych treści i postów, które nie są dobre, które są po prostu takie właśnie dzielące. No ale to trzeba wkalkulować chyba, zawsze tak się dzieje.
Tak, w którymś momencie promowaliśmy nasze posty, ale to tak naprawdę spowodowało więcej szkody niż pożytku, ponieważ zleciały się rosyjskie trole. Część z nich na pewno to były rosyjskie trole, ponieważ weryfikowaliśmy te profile.
Zresztą po języku można często po składni poznać, kto
dokładnie
to pisze.
Tak, wiadomo, że czasami też mogą być jakieś osoby o ultraprawicowych poglądach, natomiast my nie mamy czasu, żeby wdawać się w jakieś polemiki, bo to nie jest...
Bo jest robota po prostu, tak, na
dokładnie
odcinku tak zwanym.
Oprócz swojej pracy mamy też grupę Walentyna, więc nie mamy już czasu, żeby tracić czas na rozmowy z osobami, które nic nie wnoszą do naszej działalności.
Macie stronę internetową, grupa Walentyna. Na tej stronie można się dowiedzieć wszystkiego o was, o tym, co jest potrzebne, ale skoro jesteście tutaj, mamy takie możliwości, powiedzcie, co jest teraz najbardziej potrzebne, najbardziej aktualne w tej pomocy i czy można się włączyć jeszcze jako wolontariusz do waszej grupy?
Wolontariuszy zapraszamy przede wszystkim, bo zawsze każda para rąk się przyda. Natomiast teraz nasze działania głównie skupiły się na zakupach takich rzeczy jak agregaty, powerbanki, czyli po prostu to, co daje prąd, tak? Wszyscy wiemy, że ta infrastruktura teraz w Ukrainie jest w opłakanym stanie i to tak naprawdę jest potrzebne i dla cywili, i dla wojska. Zbieramy też tak naprawdę pieniądze na paliwo, ponieważ każdy transport to są przynajmniej dwa duże auta. To jest koszt kilku tysięcy złotych, żeby pojechać w tej z powrotem.
Czasami wy finansujecie taką podróż, tak? Z własnych środków.
Zdarza się, aczkolwiek chcielibyśmy już wyjść z tego kierunku. Dlatego bardzo chętnie przyjmiemy też każdą pomoc taką właśnie finansową i to nie musi być, od razu powiem, jakaś bardzo wysoka kwota, tak? Mamy takie osoby, które wspierają nas kwotą 50-100 zł czasami i no ale wiadomo.
Grosz do grosza, prawda?
Tak jest i można uzbierać naprawdę wystarczające środki, żeby pojechać.
Co jeszcze?
Jedzenie z długim terminem ważności. Konserwy, makarony, ryż to są rzeczy, które są cały czas potrzebne, ponieważ to może być zarówno pomoc dla wojska, jak i dla ludności cywilnej. Ubrania, ciepła, odzież, natomiast mamy już spory zapas w tym momencie, więc to jest priorytet dużo niższy. I wszystko, co może ogrzać tak naprawdę, czyli być może ktoś ma jakiś stary piecyk na drewno, na węgiel. Zdecydowanie tak, to jest wielka pomoc. I tutaj ponownie, tak, i dla ludności cywilnej w tak zwanych punktach, jak punkty niezawisłości, Karina, tak, to się nazywa niepodległości, które są tworzone, żeby ludzie w danych miastach mogli przyjść, naładować telefon i się ogrzać, napić ciepłej herbaty.
Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za wasze serce, za waszą siłę, za pomoc i w tym miejscu każdemu, kto pomaga, kto nie zwątpił, że warto, kto rzeczywiście rezygnując często ze swojego prywatnego życia, no daje przykład, na czym polega ta solidarność, o której tak dużo się mówi. Czasami jest to puste słowo, a w waszym wykonaniu absolutnie nie nabiera ono mocy i takiej prawdziwej wartości. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Monika Eckert, Karina Derawczuk i Tomek Joński. Członkowie grupy Walentyna.
Wielkie
dzięki, słuchajcie. I trzymam kciuki, żeby ta okropna tragedia skończyła się jak najszybciej i żeby Ukraina się odbudowała i Ukraińcy mogli powrócić do swoich domów i cieszyć się po prostu szczęściem. Wierzę, że tak będzie.
I my wierzymy.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.